Witam pana.
Dzień dobry.
Co pan robił 1981 roku oczywiście.
13 grudnia rano, no ja już siedziałem. Już byłem po nocy spędzony gdzieś tam w Sukach, na przejściówce i ostatecznie to była Białęka, adres Ciupagi 1, areszt śledczy w Warszawie, razem z całym gronem osób, z których część zresztą dobrze znałem. O ile pamiętam godzinę, to było przed północą, więc akcja była dosyć szybka. Potem przewieziono mnie i moją narzeczoną wczesną na komendę na Opaczewską, komenda dzielnicowa Ochota, i stamtąd po jakimś czasie odwożono nas, bo były to rzeczywiście spore grupy, właśnie do aresztu śledczego. Także tak zaczęło się moje internowanie i stan wojenny jednocześnie.
Tu w Białymstoku wielu internowanych miało gdzieś tam z tyłu głowy, chyba nas wywiozą. A jak było to w Białołęce, jak było to w Warszawie?
Było takie pytanie rzeczywiście. Nie wyglądało przyjemnie rano, kiedy już nas rozlokowano w celach. Przechodziliśmy przez taki szpaler agresywnie dosyć zachowujących się zamowców. I rzeczywiście było pytanie, czy tutaj, czy gdzie indziej, ale ja cały czas miałem poczucie, że to jest akcja policyjna. Znaczy, rzeczywiście mogli nas ulokować gdzieś, nie wiem, w Brześciu, powiedzmy, i tak dalej. Żeby było jasne, że ta akcja jest prowadzona pod patronatem naszego bratniego sojusznika Związku Sowieckiego. Ale areszt śledczy, no, to było widać po prostu, że lądujemy tutaj na jakiś czas. Na ile, nie mieliśmy pojęcia.
To było zaskoczenie?
No oczywiście sytuacyjnie tak. U mnie to było znieczulenie, bo ja akurat byłem chory na zapalenie płuc i rano jeszcze miałem ciut ponad 40 stopni gorączki i byłem po pierwszych zastrzykach, więc wyciągano mnie w piżamie. Na szczęście pozwolono nałożyć na piżamę normalne ubranie, przecież to była zima i to dosyć ostra zima. Tak wylądowałem, więc trochę byłem znieczulony pewnie. Zaskoczenie w sensie, że takie rozwiązanie jest, że coś takiego się zdarzyło, no to nie było, bo to było coś, z czym się liczyłem. Ja, liczyło się wielu ludzi. Dla mnie może było mniejsze zaskoczenie, zresztą pamiętam jeden z moich wywiadów po tym, jak zostałem wybrany na przewodniczącego Krajowej Komisji NZS-u do pisma Politechniki, o ile pamiętam, jedno zdanie wycięła cenzura, bo było pytanie, a co dla mnie osobiście oznacza ten wybór? Powiedziałem, przesuniecie się na liście proskrypcyjnej w górę. No i rzeczywiście, to prawda.
Ten wywiad był jeszcze przed internowaniem.
Tak, nie, to było po wyborze, to było na wiosnę 81 roku. Ja akurat byłem zaangażowany w opozycję jeszcze przed sierpniem 80 i właściwie kalkulacja ryzyka była. No, było wiadomo, że po prostu jest to jeden ze scenariuszy, że władza zdecyduje się jednak użyć siły. Była również nadzieja, że to się nie zdarzy. Ale prawdę mówiąc, jesień nie nastrajała optymistycznie. Ja zachorowałem na to zapalenie płuc, bo byłem w objazdach w czasie strajku studenckiego, wielkiego strajku, który objął całą Polskę, praktycznie wszystkie uczelnie chyba. I ten strajk wygaszaliśmy, bo rzeczywiście było widać, że to nie jest ten czas z początku 81 roku jeszcze, kiedy po prostu władza chciała rozmawiać. Nie, tutaj była blokada, beton absolutny, czyli znaczy, że jest inna polityka. I jak ta polityka się miała skończyć? No mogła się skończyć właśnie tak, jak poszło, czyli stanem wojennym. Oczywiście wtedy nie wiedzieliśmy, że ten stan wojenny to jest coś, co było przygotowywane praktycznie od początku. Można było zakładać, że takie scenariusze władza szykowała, ale można było też przypuszczać, że nabrała refleksji po tym, jak ten ruch rozwinął się na skalę ogólnospołeczną, ogólnonarodową. I że jednak dialog zdominuje, ale to nie szło w stronę dialogu. Plus jeszcze dodatkowo miałem takie sygnały, one zresztą dochodziły z różnych miejsc do Solidarności, do nas również, do NZS-u, między innymi od kolegi z Gdańska, że rzeczywiście ten stan wojenny jest szykowany. Że nie było mowy o stanie wojennym, to była taka komunistyczna zmyłka. Między innymi czołówka Solidarności, doradcy nie przypuszczali, że zostanie wprowadzony stan wojenny. Była mowa o stanie wyjątkowym, a ten oznaczał coś innego, a stan wojenny z kolei miał być uchwalony przez Sejm. No wiadomo, że władza ówczesna nie przestrzegała żadnych praw. Samo wprowadzenie stanu wojennego według nawet perelskiego prawa było nielegalne, więc zrobili tak, jak zrobili. Popełnili błąd, co okazało się po jednak iluś latach.
Ale skala tego przedsięwzięcia była olbrzymia, no i wyprowadzenie wojska. Bo wielu osobom teraz współcześnie wydaje się, że stan wojenny nie było dobranocki, nie było programu telewizyjnego, przerwali łączność telefoniczną, a to były jednak strasznie restrykcyjne przepisy, no i to wojsko. Kiedy człowiek mógł wyjść na ulicę i mógł nie wrócić ze względu na to, że przecież ci ludzie mieli ostrą broń. Z bronią nie ma zmiłuj
się. Ja tej rzeczywistości nie znałem. Ja przesiedziałem cały stan wojenny, bo wypuszczono mnie dopiero po zawieszeniu stanu wojennego, czyli po ponad roku w internowaniu. Oczywiście miałem kontakt z rzeczywistością, widzieliśmy już więcej. Tak naprawdę to dopiero po 89 roku, kiedy ukazały się dokumenty, można było zobaczyć skalę tej operacji, cały mechanizm. najważniejsza rzecz, która zresztą nas nurtowała wtedy, to znaczy było pytanie, jaka będzie skala oporu, zwłaszcza w zakładach pracy, również na uczelniach, bo przecież część uczelni jeszcze nie skończyła strajku i później dowiadywałem się od kolegów, oczywiście już później z dokumentów również, jak to wyglądało. Użyto rzeczywiście ogromnych sił, a zmobilizowano wszystko, co było możliwe. Szukano również wsparcia u Wielkiego Brata. Wielki Brat nie był chętny wcale do wspierania tego. Przychodzi zawsze mi na myśl piosenka Jana Krzysztofa Kelusa, którą napisał zresztą w stanie wojennym, o sentymentalnej pannie S. Przecież cały czas pamiętajmy o tym, że jak mówię o oporze, to nie mówimy o oporze zbrojnym, to był ruch bez przemocy. To władza miała siłę, miała możliwość użycia przemocy, natomiast nie odpowiadano przemocą na przemoc. A incydentalne przypadki, właściwie samoobrony bardziej, w stanie wojennym, a piosenka Jana Krzysztofa Kelusa brzmiała: nie jest potrzebny nam sąsiad, rodzimy i dosyć jest kanali, by wytłumaczyć nam raz jeszcze, że nie jesteśmy w Portugalii. Czyli nie chodziło o Algarwę i w czasy Portugalii, ale o rewolucję goździków słynną, która była taką pokojową rewolucją z tymi goździkami zatkniętymi w lufy karabinów. No po prostu władza użyła gołej siły, nie miała żadnych argumentów. Oczywiście popełniła błąd, ponieważ musiała oddać tę władzę, którą tak kochała, której nie mogła się pozbyć ani podzielić nawet w 1981 roku. Więc to był błąd. Błąd, który kosztował życie wielu ludzi i to, co dla mnie było takie najtragiczniejsze i najcięższe przeżycie, kiedy siedzieliśmy właśnie w Białęce, wtedy jeszcze bez tych poluzowanych rygorów, jednak zamknięci w celach i nadawano przez kołchoźniki, których nie sposób było wyłączyć. Między innymi relacje dotyczące kopalni Wujek i górników, którzy zostali tam zabici przez ZOMO, przez wojsko. Do dzisiaj to nie jest sprawa ostatecznie klarownie wyjaśniona. Rzeczywiście to było ciężkie przeżycie. Mieliśmy też poczucie, że jesteśmy tu, a jednak bezpieczni, obojętne, że w izolacji, a tam na zewnątrz giną ludzie. I co więcej, zwłaszcza koledzy z zakładów pracy mieli to poczucie, że te strajki, które tam wybuchały sporadycznie, zresztą nie na taką skalę, bo już ludzie byli zmęczeni, to są często strajki w ich obronie, u kolegów z Komisji Zakładowej Solidarności i tak dalej. Więc miało się poczucie odpowiedzialności za to i poczucie, że ciąży na nas po prostu ogromna odpowiedzialność. To zresztą powodowało, że w moim przypadku, ale w przypadku wielu osób nie było mowy na przykład o tym, żeby zdecydować się na emigrację. Co proponowano od pewnego momentu.
Nawet... No tak, bo władza w pewnym momencie wprowadziła taki myk, można by tak ładnie powiedzieć.
Tak, chciała się pozbyć. Chciała się pozbyć, tak. Nawet można było sobie zamówić fotografa, jak ktoś nie miał paszportu, do kryminału i można było sobie wyrobić paszport, wyjeżdżać. Oczywiście byli tacy, co wyjeżdżali.
Bilet w jedną stronę.
Tak, oczywiście w jedną stronę. No, emigracja. Ale ja uważałem, że raz, no jednak ktoś mnie wybrał. Nie siedzę ze swoich osobistych powodów wyłącznie. No ja nie mogę jednak wyjechać, zresztą nie chciałem, bo uważam, że to jest tylko kolejna faza walki tak naprawdę, ale też poczucie odpowiedzialności plus takie poczucie, że jeżeli ktoś ma wyjechać z Polski, bo z tym krajem nie jest związany, to ci, którzy wprowadzili ten stan wojenny, to ich miejsce jest w Moskwie, bo oni tak naprawdę, oczywiście broniąc własnych interesów, własnych pozycji przed społeczeństwem, no byli reprezentantem obcego mocarstwa i to było jasne i również w stanie wojennym to było jasne. Ten stan wojenny bez tego wsparcia by nie wyszedł. Niezależnie od tego, że nie obiecywano wsparcia realnego, to jest zdumiewające, że jak później się okazało z dokumentów rosyjskich, zresztą sowieckich, Jaruzelski prosił o to wsparcie, a oni nie chcieli mu dać. Co wskazuje między innymi na jedną rzecz, jeżeli mówi się już ogólnie o stanie wojennym jako pewnej decyzji politycznej, a nie o fakcie społecznym, że tak naprawdę ten 81 rok to był czas, kiedy można było wywalczyć trochę wolności. A że nasi komuniści polscy mogli się zgodzić i dostaliby przyzwolenie z Moskwy na jakąś część wolności. Więc były inne opcje, również politycznie do rozwiązania, ale przeważył własny interes, strach przed społeczeństwem, przywiązanie do życia nomenklaturowego, przywilejów skromnych, jak teraz się patrzymy na rozwinięty kapitalizm, ale wtedy szalenie kłujących w oczy. No i tak to się toczyło. Robiliśmy sobie ankietę zresztą w celi, ile czasu potrwa komunizm w Polsce jeszcze i średnia wyszła około 10 lat, więc niewiele się pomyliliśmy. Ten reżim dogorywał, to był taki ostatni akt siły i możliwości, ale to już ten reżim nie miał przez sobą żadnych perspektyw. Nikt w niego nie wierzył, nawet ci, którzy rządzili wtedy w Polsce.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.